czytanie z księgi proroka Jeremiasza. W czwartym roku Sedecjasza, króla judzkiego, w piątym miesiącu rzekł do mnie Hananiasz, syn Azura, prorok w Gibeon, w domu Pana, wobec kapłanów i całego ludu. To mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamię jarzmo króla babilońskiego. W ciągu 2 lat przywrócę na to miejsce wszystkie naczynia domu Pana, które zabrał Nabuchodonozor, król babiloński, z tego miejsca, wywożąc do Babilonu. Jehoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich uprowadzonych z Judy do Babilonu prowadzą na to miejsce, mówi Pan. Kruszę bowiem jarzmo króla babilońskiego. Prorok zaś Jeremiasz przemówił do proroka Hananiasza wobec kapłanów i całego ludu. Prorok Jeremiasz powiedział: niech się stanie, niech tak Pan uczyni, niech Pan wypełni Twoje słowa, które prorokowałeś, prowadzając naczynia z domu Pana i wszystkich uprowadzonych w niewolę z Babilonu na to miejsce. Posłuchaj jednak tego słowa, które powiem do Twoich uszu i do całego ludu. Prorocy, którzy byli przede mną i przed Tobą od najdawniejszych czasów, prorokowali przeciw licznym krajom i przeciw wielkim królestwom o wojnie, nieszczęściu i zarazie. Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka. Wtedy prorok Hananiasz wziął jarzmo z szyi Jeremiasza i połamał je. I powiedział Hananiasz wobec całego ludu: to mówi Pan. Tak samo skruszę jarzmo Nabuchodonozora, króla babilońskiego, z naczyń wszystkich narodów w ciągu 2 lat. Jeremiasz zaś odszedł swoją drogą. Po złamaniu jarzma na szyi proroka Jeremiasza przez proroka Hananiasza skierował Pan do Jeremiasza następujące słowo: idź i powiedz Hananiaszowi, to mówi Pan. Połamałeś jarzmo drewniane, lecz przygotowałeś zamiast niego jarzmo żelazne. To bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Wkładam jarzmo żelazne na szyję wszystkich tych narodów, aby służyły Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, i były mu poddane. Także zwierzęta polne mu poddają. I rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchaj, Hananiasz, Pan cię nie posłał. Ty zaś pozwoliłeś żywić temu narodowi zwodniczą nadzieją. Dlatego to mówi Pan. Oto usunę ciebie z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciw Panu. I zmarł Hananiasz prorok w tym roku, w 7. miesiącu.
No niewiele brakowało, żebym ja zmarł, gdybym się nie posłuchał. W świecie, w Kościele, z wyjątkiem Was, jest ogromne zapotrzebowanie na fałszywych proroków. O, jakie zapotrzebowanie! Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Tak jak my, gdy idziemy do, ktoś nas tam boli, idziemy do lekarza, jest zapotrzebowanie. Tak? Bądź spokojny, wszystko jest dobrze. A to raczyło takie, że już nie ma szans. Jest w świecie, jest w nas, jest we mnie ogromne zapotrzebowanie na fałsz. Wszystko jest dobre, jesteśmy mnichem cudniut. I właśnie dlatego na przykładzie Jeremiasza i Hananiasza Duch Święty nam mówi o tym fałszywym zapotrzebowaniu. Opowiadałem Wam onegdaj jeszcze, jak spotykaliśmy się w sobotę w związku z czytaniami na niedzielę w domu pielgrzyma. Opowiadałem Wam o tym, co mnie Bóg dał przeżyć, gdy w Wambierzycach, w prowincji krakowskiej jezuickiej, przez 2 tygodnie byłem między jedną grupą studentów, którą prowadziłem, a drugą. I postanowiłem sobie odprawić moje rekolekcje 8-dniowe, do których każdy jezuita jest zobowiązany raz w roku. I wtedy postanowiłem odprawiać sobie w oparciu o wszystkie materiały biblijne, które zdobyłem od mego kolegi kursowego, który wrócił już jako profesor Pisma Świętego z Rzymu, z Biblikum, ale przyjechał już, gdy Pan Jezus tak z nim postąpił, jak z Pawłem Starsu, go zwalił z konia, bo był po ludzku geniuszem i sądził, że tutaj zakwitnie. No ale go zwalił z konia i miał przeszczepić na teren Polski na okatechumenat, który na one czasy jeszcze uchodził w mniemaniu nawet moich przełożonych prowincjałów za, czy to nie jest herezja. Tych materiałów przywiozłem cały karton. Opowiadałem wam, że jeden tydzień to trawiłem od rana do nocy. Jeszcze wtedy miałem siły, bo chciałem poznać, jak to czyste chrześcijaństwo ze strony Biblii wygląda. Nie od strony tradycji, ale od strony Biblii. No gdy to wszystko czytałem przez jeden tydzień, przymarlałem, to postanowiłem drugi tydzień od nowa wszystko czytać, trawić, to mi się wszystko tam w głowie układało ładnie. I już miałem potrzebę modlitwy, radości, kontemplacji, wdzięczności, że to prawdziwe chrześcijaństwo rzeczywiście jest wspaniałe, że ono może leczyć człowieka, że może mnie uleczyć, że wreszcie nie muszę ukrywać trądu przed okiem ludzkim. No i już mijał drugi tydzień, była sobota, zawsze tak koło godziny 12 już byłem przy klasztorze, bo już o godzinie 12 jezuici konsumowali obiad, ale wcześniej się budzili. No i ostatnią katechezę czytałem i tak sobie w pewnym momencie jęknąłem. Szkoda, że takiego chrześcijaństwa nie głosi się w świątyniach czystego, biblijnego. I ktoś mnie w środku zapytał, to ty takiego chrześcijaństwa nie głosiłeś? Ja mówię, nie, nie głosiłem. To byłeś fałszywym prorokiem. Znaczy mówiąc, byłeś Hananiaszem. Tyle lat byłem Hananiaszem. Ja w Ryposzcie odpowiedziałem spokojnie, a ja tego nie znałem. No dobrze, a teraz? Nic więcej, tylko takie, a teraz co zrobisz? Domyślne, co zrobisz? Każdy kapłan, każdy chrześcijanin staje w pewnym momencie, czy być Hananiaszem, czy być Jeremiaszem. Ja stanąłem wtedy w Angierzyce, sanktuarium na Śląsku. No i tak się porozglądałem, którędy mógłbym czmychnąć. Żadnej dziurki nie było. Zachowałem się jak szczur, jak mysz. Szukałem dziurki, nie znalazłem. Nie da się uciec. A jednocześnie wiedziałem, że być prawdziwym prorokiem jest bardzo niebezpieczne. Bo jest zapotrzebowanie takich miłych księży, którzy mówią miłe rzeczy. Mile widziany, zawsze miły, wszystko jest pozytywnie, 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 pozytywnie. No cóż, nie było wyjścia. Mój fałszywy prorokiem nie chce być, kurczę, wieczo. Zawsze miałem opinię heretyka. Oczywiście, że chętnie mówiłem prawdę innym niż sobie, co jest cechą po grzechu pierworodnym. To jest mała u nas wszystkich, więc tę uwagę uważajcie, weźcie sobie do serca. No i powiedziałem, no dobrze, nie ma wyjścia. No i to ta decyzja sprawiła, że jestem teraz jaki jestem, ale jeszcze Pan Bóg mnie nie powołał tak jak Jeremiasza. Jeszcze nie powołał, jeszcze kamienie na mnie nie polecą. Najpierw Bóg czegoś musi dokonać na zewnątrz. No ale to zostawmy. Podsumujmy jedynie tym, że Hananiasz żyje. Zapotrzebowanie na fałszywych proroków żyje. Hananiasz żyje. Ale też w pewnym momencie Bóg uruchomi swoich Jeremiasza, ma ich bardzo dużo. Nie wolno nam, którzy znamy pełni prawdę o świecie, o Kościele, nie wolno nam ani słówka wypowiedzieć bez woli Ducha Świętego. Nie wolno. Nie wolno. Zrezygnuje nas tego Pan Jezus. Nie wolno. Nie wolno tutaj prawdziwemu prorokowi uprawiać samowoli. To to jest pycha. To więcej zła przyniesie niż dobra.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa. Obdarz mnie łaską Twego prawa. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy i ci, którzy uznają Twoje napomnienia. Niech się moje serce doskonali w Twych ustawach, abym nie doznał wstydu.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Czekają na mnie grzesznicy, aby mnie zgubić. Ja zaś przestrzegam Twoich napomnień. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.
Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno, lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce tu jest puste, pora już spóźniona, każ więc rozejść się tłumom, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dacie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. Jezus rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Ponieważ nasze grono się tutaj poszerzyło, żebyśmy wiedzieli, bardziej rozumieli to, co Duch Święty chce nam powiedzieć, to przypomnę, przeczytam przypowieść o skarbie ukrytym w roli. Po Ewangelię myśmy za bardzo Pismo Święte pokawałkowali. Perykopy, perykopy, kawałek, kawałek, kawałek. Trochę tak, jakbyśmy arras wawelski pocięli w kawałki, w kawałki, w kawałki. Nam się zdaje, że już rozumiemy, o co chodzi. Każda Ewangelia i całe Pismo to jest organizm. To nie jest dobrze, jak się zajmujemy tylko okiem, albo uchem, albo zmysłem powinien jakimś tam organem, sercem, nerkami. Wszystko to jest w jednym organizmie człowieka i pełni pewną funkcję. Trzeba to widzieć na tle całości. Podobnie rzecz się ma i z Pismem Świętym. Teraz jesteśmy, bierzemy, przeczytam tę przypowieść, która jest kluczem do tej też dzisiejszej Ewangelii. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radością poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Przypowieść o skarbie. W tej przypowieści Jezus charakteryzuje swoją misję na tym świecie, jak On będzie na ten świat przynosił królestwo, które jest w sercu Ojca. Że my ludzie po grzechu pierworodnym chcemy żyć, życie brać z ziemi, ukorzenić się, znaleźć tam, gdzie te korzenie byśmy zapuścili, no i ewentualnie rośnie jako drzewo, piękne owoce. W każdym razie chcemy żyć, życie brać z ziemi, korzystając z naszych zdolności. A tymczasem wszystko w nas, w nasze wnętrze jest stworzone dla nieba, dla nieba. Tylko Bóg jako Ojciec, kiedy w nas zamieszka, kiedy odczujemy, że mamy niezwykłego Ojca, niezwykłego brata w Jezusie, Matkę w Maryi, trochę lepszych rodziców, przepraszam was rodziców, niż my jesteśmy, to dopiero tam Bogu powiemy: no przecież to o to mi chodziło. Tam dopiero odnajdziemy swoją tożsamość. Powiemy do Boga: ja Cię znałem zawsze. Ja Cię zawsze znałem. To nie będzie nic nowego. Tylko Ja Cię zawsze, moje wnętrze Ciebie zawsze znam. To tak jak odnajdujemy piękną melodię. To nie jest coś z zewnątrz, nie. Ona, to, o, to właśnie, to jest to, co mi się podoba. Ktoś, no nie będę innych porównań używał, bo bym za długo mówił. To Jezus Chrystus mówi o sobie, że On jest tym pewnym człowiekiem, On Syn Boży, Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł, ponieważ na ten świat, przyszedł, ponieważ wie, że każdy człowiek w sercu Boga Ojca Stwórcy jest skarbem, jest dzieckiem, które On powołał do życia tu na ziemi, ale to dziecko ma wybrać Ojca, życie w Ojcu, a nie tutaj się zadekować i drżeć przed śmiercią. To Jezus idzie do Jerozolimy, będziemy to dalej czytać w tej części Ewangelii. Idzie do Jerozolimy, sprzedał wszystko, co miał. Dobre imię, możecie ze mną wszystko zrobić. To barankiem Bożym wziął na siebie naszą głupotę, naszą wewnętrzną śmierć, nasze lęki. Sprzedał wszystko, co miał, żeby odkopać ten skarb, duszę ludzką i powiedzieć, masz Ojca, który mnie skazał na tę historię. W Ewangelii Jana Jezus mówi, ja musiałem to zrobić. Tego domagała się miłość Ojca we mnie. A zmartwychwstając, nas wszystkich zaniósł do Ojca i zanosi. Każdy Eucharystii, Ojcze, On już do Ciebie należy. Poślij w ich wnętrza swego ducha, mego ducha, ducha niepokonanego. I nabył ten skarb. Ostatnim razem, w sobotę, czytaliśmy fragment o Herodzie i Janie Chrzcicielu. Pamiętacie? Stoją przed sobą Herod Antypas i Jan Chrzciciel. Jest to zapowiedź, że w pewnym momencie Jezus stanie przed Sanhedrynem. Z Sanhedryn brzydził się Herodem Antypasem, bo to jest Herod i jego ojcem. Ale tak samo postąpili z Jezusem, jak Herod chciał zrobić. Herod tak postąpił, ponieważ, i tutaj przeczytałem wam z listu świętego, z listu do Hebrajczyków, rozdział 2, z wiersza 14 do 15, że drama człowieka po grzechu pierworodnym polega na tym, że ma jedno życie. I on o tym wie. I dlatego drży. Drży, jak go choroby dopadną, drży, jak go inni nie podziwiają, nie akceptują, nie kochają. Przeżywa dramaty emocjonalne. Czyli żyje w lęku, że nie jest kochany, nie jest akceptowany, że jak go nie akceptują, to traci życie. Jezus mówi, ja Cię uwolnię z lęku, z tej duchowej śmierci, poprzez to, że przyjdę z moim duchem w tajemnicy zmartwychwstania, żebyś już miał dwa życia. To obecne, które będzie Ci dawać cierpienie. Ale ja Ci dam, ja Cię wprowadzę Boga Ojca do Twojego wnętrza. Dzięki zmartwychwstaniu Ducha Świętego, moją Matkę, całe niebo, będziesz miał tu, żyjąc tu na ziemi, już dwa życia. Jeżeli tego nie masz, to znowu jesteś nieszczęśnikiem lęku, ponieważ jesteś jak Herod Antypas, nie dałeś swego życia, nie oddajesz swego życia Ojcu. I misja daru pobożności, o którym mówi ta przypowieść, polega na tym, dar pobożności ma doprowadzić do tego, że mamy dwa życia. Życie obecne, chwilowe, dość, że tak powiem, sponiewierane i przez nas, i przez innych poniewierane. I Jezus mówi, nie w tym problem. Popatrz, co ze mną zrobili, co z moją matką, co ze świętymi robili. Nie akceptowali, mimo że zasługiwali na miłość. Nie byli akceptowani, mimo że zasługiwali na miłość. Dopiero wtedy poczuję się normalnie, odprężysz się, głowę podniesiesz, wypuścisz to złe powietrze ze swego wnętrza, jeżeli zaczniesz żyć darem pobożności. Nie tylko darem pobożności, czyli brać życie, tak jak ten świat roślinny, zwierzęcy i ludzki według ciała bierze życie ze słońca, tak ja jako zmartwychwstały przez mego ducha wejdę do Twego wnętrza i bierz życie ode mnie. Ja jestem Twoim życiem wiecznym. Wtedy Twoje problemy się skończą. I mówiliśmy o tym, że Mamy 7 darów Ducha Świętego, 7 sakramentów świętych i że z darem pobożności współpracuje sakrament, który my w tradycji Kościoła kiedyś nazywaliśmy sakramentem ostatniego namaszczenia i ludzie się bardzo bali tego sakramentu ostatniego namaszczenia. Tak pracowałem w Szczecinie, przyleciała nasza parafianka niedaleko od naszego kościoła. Proszę ojca, mąż ciężko chory, tylko ja byłem w domu, więc szybciutko wziąłem najświętszy sakrament, oleje święte ona zaprowadziła. Ja patrzę, odzywam się do tego pana, widzę, że on jest martwy, że nie żyje. Ja mówię, proszę panią, ale mąż nie żyje. Józek, ksiądz przyszedł. A Józek już dawno umarł, już był zimny, dotknąłem, bo gdyby on umarł w tym czasie, kiedy ona u mnie była, ten dalej jeszcze byłby ciepły. I mówię, proszę panią, dlaczego pani nie przyszła? A, proszę księdza, nie chciałem go przestraszyć. Oczywiście warunkowo udzieliłem rozgrzeszenia, namaściłem. Ostatnie namaszczenie. I wielu było takich chrześcijan na takim poziomie, że śmierć to jest dramat. Nie radość przejścia do Ojca. Józek, ksiądz przyszedł. Otóż misją sakramentu i w czasie ostatniego Soboru Watykańskiego II zrezygnowano z tego określenia sakrament ostatniego namaszczenia. Powiedziano sakrament chorych, ale chorych trzeba rozumieć głęboko. Jesteśmy chorzy na ten świat. Strasznie chorzy. Aż w panicznym lęku. Ponieważ nie przyjęliśmy życia już wiecznego i nie idziemy z radością na spotkanie z Ojcem. Pismo Święte proponuje nam sakrament przejścia. I tu chciałem wam powiedzieć, że tak jak chrzest święty, raz przyjęty, im stale mamy żyć. Bierzmowanie, stale mamy żyć bierzmowaniem. Tak samo i gdy chodzi o sakrament przejścia, to jest sakrament, którym i o to prosi właśnie ten fragment Ewangelii. Nie umiem wam tego wyjaśnić, ale Duch Święty kiedyś tę oczywistość w was wleje. To jest coś, co ma się stale dziać. Każdej Eucharystii, każdego dnia my mamy przechodzić w sferze naszego ducha z tego świata do Ojca. Jeżeli Mu oddajemy, powierzamy swoje życie bez lęku i Jego zapraszamy w nasze wnętrza, to każdy dzień sprawia, że my nie tylko się zbliżamy do Ojca, ale my przychodzimy duchowo, bo Mu mówimy: Ojcze, kocham Cię, daję Cię swoje życie, zapraszam. Już przychodzisz do Ojca w sferze ducha. A później, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy coś nam tam nie wyjdzie, kiedy lekarze się pomylą, ale to Pan chce tego, to my się znajdziemy w ramionach Ojca, czekają na Ciebie, dziecko. Żeby tak patrzeć na ten sakrament przejścia, że nie jest to coś, co się dzieje w momencie naszego, rzeczywiście naszej śmierci. Bo śmierci nie ma w życiu chrześcijanina. Jezus, Pismo Święte, Duch Święty nazywa to snem. Snem. Z tego snu wyprowadzi nas Bóg Ojciec Jezus Chrystus. Bez kłopotu wyprowadził ze snu Łazarza, ale nie mógł wyprowadzić z prawdziwej śmierci biblijnej Jerozolimy. Nie mógł wyprowadzić. Musiał pójść na krzyż, zmartwychwstać i też mu się nie udało. Śmierć to jest pycha w nas, egoizm. Znowu mamy pomieszanie z poplątaniem, gdy chodzi o pojęcie śmierci. I teraz muszę dotknąć krótko po tym wszystkim, co powiedziałem, o dzisiejszej Ewangelii, która jest kontynuacją o sakramencie pobożności, katechezji, o sakramencie przejścia. Bardzo dobrze znamy ze słuchu to wydarzenie, że Jezus w momencie, kiedy się dowiedział o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd, widział, że Herod dziwnie rozwiązuje problemy swego sumienia. Uruchamia mu sumienie Jan Chrzciciel, w związku z tym ciago. Jezus będzie mu uruchamiał, no to ciago. Niektórzy uciekają w ateizm, jakieś argumenty szukają, żeby uspokoić swoje sumienie. Oddalił się stamtąd. Tłumy jednak poszły za nim na miejsce pustynne, naucza i wieczorem interweniują apostołowie nauczycielu, ale późna pora, rozpuść ich jakoś, co zrób, niech idą. Bo cały dzień tutaj w ogóle nie myślą o ciele, tylko tak chłoną tego ducha, tak się tobie cieszą. Pomyśl też i o tym, że będą głodni w pewnym momencie. Nie potrzebują odchodzić, wy dacie im jeść. I tu się zaczyna kontynuacja tej katechezy o skarbie ukrytym w roli. 5 chlebów i 2 rybki dla apostołów, którzy też nie mieli czasu pójść zaopatrzyć się. Co to na tylu chłopów? 5 chlebów to były maleńkie chleby, 2 ryby. No ale to był skarb, jedyne to, co mogli zjeść przed nocą. A nie mój, dajcie mi ten skarb. Przywieźcie. Dajcie mi. Zabrał mi resztę. Dajcie mi. No i każdemu tam kromkę i ciekawicie tłum. No, ironia. A właśnie wtedy, kiedy szli, te kosze napełniały się i rozdawali ludziom i nigdy nie zobaczyli dna. Kosz zawsze był pełen. I tu jest dla nas katecheza o tym, jak powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii. O co Jezusowi chodzi, gdy uczestniczymy tak jak teraz w Eucharystii. I co powinno się dziać w sakramencie pobożności, w darze pobożności. Daj mi wszystko, dawaj mi wszystko. Ale Panie, ja niczym jestem, bo tych 5 chlebów, 2 rybki to jest symbol nicości w stosunku do ogromu potrzeb. Ale dawaj mi wszystko. Daj mi całe życie, daj mi swoje cierpienia. To, co ci ludzie urządzili w życiu, co ci dali, czym cię nakarmili, daj mi to wszystko. Ja z nim zrobię, z tym wszystkim zrobię coś takiego, że pójdziesz i będziesz karmił. Ja osobiście muszę wam powiedzieć, że tego doświadczam. Empirycznie, od wielu lat. Tam w Ambierzycach dałem mu wszystko. I był czas, kiedy tu w Świętej Lipce miałem tłumy. Zawsze były kłopoty z pomieszczeniem, nawet jak już była to na etapie starszych szkoły biblijnej, nie było gdzie pomieścić. A między innymi zrozumiałem, że tutaj nie ma tych strychów i zawsze tutaj te strychy trochę pochłaniały. To robiło trochę niesnasek, bo każdy chciał pewny wygód. I to nas, oto Jezus Chrystus przez tę Ewangelię prosi. Nie patrz, apostołowie, nie patrzcie w siebie, nie patrzcie w to, kim jesteście. Daj mi. Bo ja jestem miłością bezinteresową. Nie dlatego, że ty coś znaczysz, ty coś wiesz, ty coś potrafisz. Nie, to jest mi niepotrzebne. Daj mi swoją nicość, to swoją nędzę. Bo apostołowie sobą reprezentowali też spore warstwy nędzy. Daj mi to i idź. Ale pamiętał jednym, że ja w tobie przeszedłem przez, w każdej Eucharystii, przez krzyż i zmartwychwstanie dałem ci się w Komunii Świętej i żyj odtąd nie sobą, tylko moją obecnością. Bo tajemnica przeistoczenia cudownego rozmnożenia będzie zawsze wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Zapomnij wreszcie o sobie. Tutaj szczęścia nie znajdziesz, jak będziesz myślał od rana noc. Ach, ja tutaj Pan Jezus, gdybyś trochę mi w tym, pod tą łysiną trochę więcej. Zapomnij wreszcie o sobie. To, co cię nieszczęśliwia, to jest pamięć o sobie. Zapomnij. Żyj tym, co ja dla ciebie robiłem, robię, pragnę robić. Bo ja nie patrzę na to, tylko patrzę na to, czy ty dajesz mi swoje życie, cieszysz się moją obecnością. Dali skarb, te rybki, ale też dali siebie i Jezus. O tym będzie jutro ten fragment. Mówił o tym, że ludziom się otworzyły oczy. Chyba On jest Królem, Mesjaszem. Wołajmy Go Królem. Apostołowie zacierali ręce, no wreszcie. A Jezus przynaglił ich. Siadajcie do łodzi, ja odprawię tłumy, a wy na drugi brzeg. I dał im wiatr przeciwny, żeby wystygli, walczył z wiatrem. A później poszedł do nich po falach. Ale o tym jutro. Po potędze demona. My ciągle Boga chcielibyśmy ściągnąć do swoich marzeń, prawda? zamiast oddawać, wydawać Jemu i cieszyć się Nim. A nam ten smród naszej ludzkiej natury zostawi tak długo, dopóki się nie odkochamy, a nie zakochamy w Nim. Czego sobie i Wam życzę. Amen.